9 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś o 2 latach programu Rodzina 500+. Nasi goście dziś w studiu Słupsku. Marta Makuch, Centrum Inicjatyw Obywatelskich Słupsku. Dzień dobry. Beata Chrzanowska, przewodnicząca Rady Miejskiej Słupsku i Stanisław Szukała.
Dzień dobry.
Będzie rządził tutaj, bronił strony męskiej w tym sporze. Chociaż nie wiem, czy to będzie spór, ale zobaczymy. Przewodniczący Zarządu Regionu Solidarności w Słupsku. Krótko mówiąc, w skali kraju w ciągu 2 lat zaświadczenia programu Rodzina 500+ skorzystało prawie 3 700 000 dzieci. W sumie wypłacono 42 miliardy 600 milionów złotych. W województwie pomorskim do świadczeniobiorców trafiły prawie 2 miliardy i 800 milionów złotych. Plusy i minusy tego programu, co państwo zmieniliby w jego funkcjonowaniu, w jego zasadach i w jego przyszłości? Czy w ogóle te zmiany są potrzebne? Jeżeli tak, to jakie? Zapraszam państwa do udziału w audycji i wysyłania SMS-ów pod numer 603-06-06-06. I pierwsze wrażenia po tym programie, 2 lata, Marta Makuch.
Zacznę od tego, że uważam, że rzeczywiście ten rząd zauważył, że należy docenić rodziny. I to jest, zacznę od plusów, o tak może. I to jest rzeczywiście bardzo ważne, że w ogóle ten temat się pojawił, że od wielu lat bardzo szeroko rozumiane rodzicielstwo, macierzyństwo było tak sobie, bym powiedziała, traktowane.
Słynny i to się zaczęło. Zasiłek rodzinny 46 zł na
tak
przykład
jest,
wynosił.
Ale to się zaczęło od razu, można powiedzieć, po 89 roku.
Długa historia to była.
I to jest dla mnie bardzo smutne, że wtedy, kiedy odzyskiwaliśmy wolność, to równocześnie natychmiast spadały świadczenia na rzecz rodziny. Zamykanie żłobków, ograniczanie przedszkoli, dofinansowania do takich podstawowych rzeczy, które służą rodzinie. Więc duży, pozytywny krok to było wydłużenie tego macierzyńskiego i dodanie tacierzyńskiego za poprzednich rządów do roku. I to jest według mnie rzeczywiście bardzo duży krok.
Tylko pamiętajmy, że ten tacierzyński jest dość krótki, tak?
Dwa tygodnie. Tak, to cały czas jest według mnie do
poprawki.
Tak, zdecydowanie, szczególnie, że ten model rodziny się zmienia i mężczyźni naprawdę zaczynają się angażować też w życie.
Rzeczywiście dużo plusów.
To wynika akurat też z kulturowych rzeczy i całe szczęście. Ale jednocześnie trzeba pamiętać, że jednak ubóstwo dotyka w naszym kraju przede wszystkim kobiet i w tym wymiarze 500+ według mnie jest takim docenieniem kobiet, matek, bo pamiętajmy, że to one przede wszystkim zmagają się też z obciążeniem, szczególnie jak stają się samotnymi matkami, no ale tu już przechodzę od razu niestety do minusów, bo samotna matka, ta, która najbardziej potrzebuje wsparcia, jeżeli tylko zarabia minimalną krajową, już nie dostanie na swoje pierwsze dziecko 500+.
Bo przypomnijmy, ta granica dochodowa to jest 800 zł. Wrócimy za chwilę do tego, jaka może być zmiana.
Nie będę właśnie rozkręcać tego tematu, bo
czyli samotne matki to największy minus, tak?
Według mnie to jest ogromny minus. Minusem jest również to, że znowu osoby, które są zamożne, a wystarczy, że mają więcej niż jedno dziecko, otrzymują to wsparcie. Kolejny minus, ja w ogóle zastanawiam się nad samą konstrukcją wypłacania pieniędzy. Bo jeżeli to ma trafiać bezpośrednio do dzieci, na dzieci, na pewno nie chcę tutaj demonizować, że idzie to w patologię typu papierosy, wódka i tak dalej, ale nie jestem przekonana, że 100% tych pieniędzy idzie rzeczywiście na dzieci. Ja bym zamieniła to 500+ na usługi. Marzyłabym o miastach, w których każde dziecko ma zapewniony darmowy żłobek. Każde dziecko ma zapewnione darmowe przedszkole. Darmowy obiad, opieka lekarza w szkole, pielęgniarki, dentysty, coś, co w moich czasach, w latach 80. było absolutnie normalne. I to jest coś, co mogłoby zastąpić ten żywy pieniądz.
Bon. Krótko mówiąc.
Bon albo po prostu
bon oświatowy,
usługi.
Bon społeczny, tak? Coś takiego,
może
tak?
Nawet nie wiem, czy to bon, bo też bym się bała, że wiele rodzin z tego nie skorzysta, jeżeli dostaną bon do wykorzystania, więc raczej usługi, które po prostu są dla dzieci bez względu...
I nie gotówka, tak?
Raczej nie gotówka.
Dobrze, Beata Chrzanowska.
Ja z kolei wróciłabym do 2015 roku, do czerwca, kiedy ówczesny kandydat na premiera, pani Szydło, mówiła o tym, że będzie to program dotyczący każdego dziecka, tak? To się trochę zmieniło w czasie i dzisiaj mówimy o pierwszym dziecku wtedy, kiedy jest to kryterium dochodowe. W każdym innym przypadku już to pierwsze dziecko nie jest ważne. Przecież dzieci są równe i dlaczego ma być akurat drugie, trzecie czy kolejne dziecko inaczej traktowane niż to właśnie pierwsze. To jest właśnie taki minus. Program oczywiście jest ważny i na pewno, nawet jeśli zmieniłyby się rządy, to taki program pozostanie. Natomiast ważne są takie elementy, które jednak budzą emocje. Ja rozumiem, że można mówić o tych emocjach w taki oto sposób, że zdarzają się sytuacje patologiczne i ta patologia dotyczy szczególnie samotnych matek wielodzietnej rodziny, gdzie dziecko ma, każde dziecko ma innego ojca. No to jest taki kłopot. A prawdą jest, że po prostu sam program spowodował wzrost konsumpcji, zwiększenie wydatków właśnie na...
I spadek ubóstwa wśród dzieci zwłaszcza.
Tak, spadek ubóstwa tak, ale mimo to zastanowiłabym się nad tą szeroką grupą młodych kobiet, które zrezygnowały z pracy, a w jakimś tam momencie zechcą pójść na emeryturę i ten kapitał, który dzisiaj...
O tym będziemy jeszcze mówić. Ja no Państwu właśnie też przytoczę statystyki. 500 plus najczęściej trafia do rodzin z dwójką dzieci. To jest 62% świadczeniobiorców. Rodzin z jednym dzieckiem korzystających ze wsparcia jest 23%. 15% stanowią rodziny z trójką i posiadające więcej dzieci. Stanisław Szukała.
A po pierwsze zacząłbym od tego, że ważniejszy cel to było jakby po pierwsze pokazanie, że wspieramy rodziny o wzroście, znaczy jedno plus więcej dzieci i to miało jakby wzmocnić te rodziny, które oczywiście miały większe koszty. I druga najważniejsza rzecz to strefa ubóstwa. Przecież było wstyd. W Polsce ilość dzieci głodnych, niedożywionych pokazywaliśmy. Z różnych przyczyn, nie będę wchodził jakby w szczegóły, ale to był jednak problem dla państwa w Europie, państwa Unii Europejskiej przy takim skala ubóstwa. I to jest bardzo ważne, że znalazły się te pieniążki. Co do szczegółów, tutaj koleżanki wymieniły pewne plusy i minusy. Myślę, że to wszystko jest do weryfikacji, do oceny.
A pan potem... by ten program zmieniał, czy zostawił go tak, jak teraz
funkcjonuje? Ja bym na pewno go, jeśli tylko środki w budżecie pozwolą, oczywiście rozszerzał, uszczelniał, tam gdzie przez dwa lata, czy wykażą się ewidentne nadużycia tego programu, tam są zapisane, że jeśli stwierdzimy, że ktoś doniesie, że pieniądze są nie tak wykorzystywane, to w tej ustawie jest możliwość, no ale to jest bardzo brzydkie donosić, ale powiedzmy, mamy
sytuacja
środek pomocy rodzinie.
Ale sytuacja jest taka, że rzeczywiście są zamieniane takie świadczenia nie na gotówkę, tylko na świadczenie rzeczowe.
Nawiązuję do wypowiedzi do koleżanki, jest taki zapis w ustawie. Oczywiście jak on funkcjonuje, to zostawimy sobie drugie, ale miałem okazję, bo byłem na spotkaniu teraz z koleżanką z domu pomocy rodzinie tu w Słupsku i mówiliśmy o tym. One też pokazywały mi, jak mieli teraz, jakie są dofinansowane rodziny, że ich interwencja jest dużo mniej potrzebna, bo dużo środków wpłynęło do rodzin, gdzie była bardzo trudna sytuacja materialna. I oczywiście każdy program po jakimś czasie musi ulegać ocenie, weryfikacji, zwrócenia uwagi ludzi, którzy z tego korzystają i którzy czekają na te środki, jak ci z tym pierwszym dzieckiem, chociaż tu z tych danych statystycznych widać, że rodziny z jednym dzieckiem też...
No nie spełna jedna czwarta.
Ale tu chodzi o samotną osobę.
No, korzystają. I powiedzmy,
osobę.
Że tylko jak chcę powiedzieć jasno, mówiono, że nie ma środków, środki znalazły i to jest bardzo ważne, żeby
nie,
były.
Nie, to jest nieprawda. To jest nieprawda.
Nie chcę powiedzieć na wysoką politykę z koleżanką, ale ja powiem, nie chcę powiedzieć, wystarczy ministra, i który w rządzie i który powiedział, że nie będzie pieniędzy, to jest bdura, nie? Dalej nie będę, bo to jest wielka polityka, ja się nie chcę.
No to nie uprawiamy wielkiej polityki.
Dobrze, no ale tu chciałem powiedzieć, że pani Szydło mówiła tak, a inaczej, bo ewidentnie mówiono, że pierwsze dzieci też dostają, ale zostawmy to. Jest ileś rzeczy do poprawienia, jest możliwość. Jeśli będą pieniądze, każdy w domu wie, że jak mam pieniądze, to mogę pewne rzeczy...
Tylko rzeczywiście ta uwaga, którą tutaj skierowała Marta Makuch, jest chyba ważna, bo nawet zakładając, że samotna matka z jednym dzieckiem zarabia najniższą krajową, czyli te 2000 z kawałeczkiem małym brutto, czyli 1700 zł na rękę około, to i tak przy tym progu 800 zł na członka rodziny, no nie jest w stanie spełnić kryterium tego programu.
I to są naprawdę
500 zł przy dochodach 1700 na rękę, to byłaby rzeczywiście, byłaby zmiana istotna.
Ale zgadzamy się, że to Mówiłem o tym, że trzeba jakby uszczelnić. Ja chcę podać inny przykład. Jeszcze nie było 500+, przyszedł do mnie nieczłonek związku i mówi tak, dostałem od swojego szefa nierealizowanie progów do uprawnienia do tak zwanego świadczenia rodzinnego. Mówi, dostałem 10 zł i zabrano mi świadczenie rodziny, bo przekroczyłem 10 zł. Teraz też ludzie mówią, jest wzrost i jest próg, tak zwany stały. Jeśli nie będziemy rywalizować od stopy inflacji wszystkich progów, które uprowadzają, to w tym momencie się to zdewaluje i przestaje mieć jakby sens.
A że apetyt rośnie w miarę jedzenia, to też są takie SMS-y. 500+ stoi w miejscu, a ceny rosną. I takie są też oczekiwania mieszkańców. Zdecydowanie trzeba zwiększyć progi przyznawania 500+. Dostawałam je, ale gdybym go nie miała, to cieńko bym przędła. Natomiast są osoby, które mają dużo pieniędzy i na pewno im nie robiło różnicy. Bo to, że nie dostanie, to nie będzie znaczyło, że inni przez to dostaną więcej. Napisała pani Ania. I jeżeli chodzi o te przypadki nienależnych świadczeń, to w całym kraju zwrot nienależnego świadczenia przez 2 lata to było 50 milionów złotych. To wydaje się rzeczywiście, że dużo, tak? Natomiast przypomnijmy, że wypłacono prawie ponad 42,5 miliarda złotych. I gdyby tak policzyć, że to były przypadki pobierania nienależnego przez cały rok, to jest 8 tysięcy przypadków w skali całego kraju, więc wydaje się, że to nie jest aż taka duża skala, żeby i to udało się też wychwycić. To też jest przecież ważne. Czyli ta matka samotna z jednym dzieckiem, to jest problem, tak?
No to jest ogromny problem. On jest dużo bardziej rozbudowany, ponieważ to trzeba też, państwo, którzy słuchacie, trzeba też powiedzieć, bo nie musicie mieć takich doświadczeń i wiedzieć, że taka matka najczęściej nie dostaje również pieniędzy od drugiego rodzica. Jest to niestety u nas niemalże standard.
Chodzi o alimenty, krótko mówiąc.
Chodzi o alimenty. 96% niepłacących to są mężczyźni. Więc kobieta zostając z dzieckiem, zostaje naprawdę tylko z tą jedną gołą pensją, jeżeli ją ma minimalną, nie dostaje 500+, i co więcej, nie łapie się też na fundusz alimentacyjny, ponieważ tam od lat próg, żeby dostać fundusz, z funduszu te 500 zł na dziecko, to jest 725 zł netto, więc znów nie łapie się ani na jedno, ani na drugie. Jest podwójnie wykluczona. Żeby móc w ogóle starać się o to 500+, musi mieć zasądzone alimenty od drugiego rodzica lub właśnie z funduszu. I taka kobieta bardzo często jest w kropce. Nie ma z żadnej strony
ale
pomocy.
A propos alimentów, to muszę powiedzieć, że tak. Ostatnio sprawdzałem tą informację i ta ściągalność, ta opłacalność tak, się znacznie poprawiła, dlatego że można trafić do więzienia i to już po 3 miesiącach nie płacenia.
W końcu, tu cały czas jeszcze jest mnóstwo
ale
do
też na garnuszek
zrobienia.
Państwa, tak, do więzienia.
No, tak. Jakiś bat musi być, no jeżeli
tak,
to się poprawiło,
oczywiście.
No to...
Tu rzeczywiście
plusy i minusy
powoli,
mamy,
powoli się to zmienia, natomiast ja cały czas wrócę do tej sytuacji kobiety, samotnej z dzieckiem, no ona naprawdę jest w najgorszej sytuacji, a ja zgodzę się z tym SMS-em, który przed chwilą przytoczyłeś, że mnie też to, no dla mnie to jest demoralizujące, że no nawet rodziny posłów, jeżeli mają tylko 2 dzieci, no według mnie jednak poseł, posłanka całkiem nieźle zarabiają.
Więc ważne jest to kryterium
dochodowe. Czyli górna też.
Ta górna granica. I też powiem z własnej perspektywy, że jasne, że jakbym dostawała, ja mam jedno dziecko i nie przysługuje mi to 500 zł. Jakbym dostawała, no super, wspaniale i cudownie, ale ja bez tego też sobie dam radę. Dla mnie jednak dużo ważniejszy jest właśnie dostęp do różnego rodzaju usług, za który ja płacę, bo nie dostanę się do państwowego żłobka, przedszkola, bo do dentysty muszę iść prywatnie, bo 3 lata, jak mam mieć leczone zęby, no to trudno, żeby poszedł po metalową plombę do stomatologa.
Chyba to się już nie zdarza, ta metalowa plomba. Ale SMS jest też ważny, a propos tych samotnych matek. Znam wiele matek, które uważają się za samotne tylko w urzędach, tam, gdzie można coś uzyskać. Tymczasem partner często zamieszkuje razem z nimi i finansowo mają się całkiem nieźle. Pozdrawiam, pan Piotr.
Dokładnie, właśnie ja o tym mówiłam na początku. Chodzi o takie patologiczne zachowania, kiedy mama jest mamą samotną tylko i wyłącznie na papierze, a wszyscy wokół wiemy, że taka sytuacja nie ma miejsca. To są właśnie takie patologiczne zachowania, kiedy po prostu kobieta zyskuje z tego programu środki dodatkowy, a właściwie jej się nie należy. No, chodzi o taką zwykłą przyzwoitość. My tu cały czas mówimy o matkach samotnych, a w ogóle nie poruszyliśmy tematu jeszcze dzieci niepełnosprawnych, tak? Bo proszę pamiętać, że w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200, ale proszę Państwa, 1200 zł to naprawdę to jest nic, jeśli chcemy takiemu dziecku niepełnosprawnemu po prostu pomóc. No, ważny jest program, bo program wspiera dzieci, tak? Tylko ważne są też wszelkiego rodzaju narzędzia, które będą weryfikować zarówno to kryterium dochodowe najniższe, jak i najwyższe, jak również czasami taką sytuację tych samotnych mam, gdzie ojcowie są za granicami.
No i kolejny przypadek też jest tutaj z SMS-a. Jestem wdową wychowującą nastolatka i żyjemy z renty 2000 zł. Oczywiście 500 plus mi się nie należy. W ogóle to mam trójkę dzieci, tylko że dwoje jest już dorosłych. Stanisław Szukał.
A to pierwsze jest właśnie inne.
Ja się tylko odniosę do tego. Chcę powiedzieć, że Komisja Krajowa, jak wchodził program 500+, żeśmy właśnie zażądali, aby był tak zwany dochodowość progów
górnego.
Na spotkaniu z panem ministrem Zielenieckim i innymi przedstawiono nam analizę, że jeśli by się wprowadziło na tak zwane przedstawianie dochodów górnych, to koszt zatrudnienia pracowników, które było teraz, tylko muszą udowodnić ci, co mają progi, to jest mniejsza grupa, że są poniżej progu.
Czyli
wtedy wszyscy by musieli
koszt obsługi tego programu,
dochody,
tak?
Tak, obsługi tego programu.
Tylko wszyscy, panie przewodniczący.
Zaraz dokończę. I pokażę. Wszyscy musieliby tutaj pracownicy składać, którzy mieliby uprawnienia, bo wtedy musielibyśmy sprawdzać wszystkich, którzy...
Dochody.
Dochody. Absolutnie. I wtedy grupę ludzi, którzy musieliby to przeprowadzić, była analiza w granicach, więc się okazało, że koszt zatrudnienia tych ludzi byłby wyższy niż oszczędności, które
tylko
byśmy...
Tylko jak zawsze słyszę takie argumenty, to się zastanawiam. Właściwie po co nam te wszystkie systemy informatyczne, które funkcjonują w ZUS-ie, w Urzędzie Skarbowym i właściwie one nie są z niczym kompatybilne.
Dobrze, ja nie będę. Myśmy takie stanowisko zajęli, wprowadzając, zajęliśmy, że uważamy, że nie powinno być właśnie to być poziomie górnego dochodu. Na początku obiecano, że po weryfikacji 2 latach może będą programy. Ja się nie chcę jakby, przepraszam tutaj w tej części teraz tak lekko, uważam, że nadal powinna być ta weryfikacja górnych dochodów. Znaleźć metodę, aby te koszty były mniejsze tej weryfikacji, koszty jakby tego, ale nadal uważamy, że powinna być też ta weryfikacja górnych dochodów, bo to jest jakby nie mija się z intencją tego 500+.
Ja tu nawet przytoczę jedno zdanie profesora Nogi z Akademii
Kozmińskiego. Ale jedno zdanie,
tak. Obecne rozwiązanie jest demoralizujące, bo zachęca do życia z zasiłków. To dotyczy właśnie tych osób, które...
To wrócimy do tej debaty. 2 lata programu Rodzina 500+. Zapraszam Państwa do udziału w tej dyskusji. 603-06-06-06. My wracamy po przerwie. 10. Nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś o 2-leciu programu Rodzina 500+. Nasi goście Marta Makuch, Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, Beata Chrzanowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku i Stanisław Szukała, przewodniczący Zarządu Regionu Solidarności w Słupsku. Sypią się SMS-y od Państwa. Witam, jestem ojcem 3 dzieci, 1 dziecko z 1 związku, jestem po rozwodzie. 500+ po 2 latach zostało cofnięte, ponieważ urząd doszukał się wyroku rozwodowego, w którym napisano, iż dziecko zamieszkuje przy mamie. Mimo opieki nieprzemiennej i płacenia alimentów, zostałem potraktowany jak gorszy ojciec i Polak. Nadmieniam, że mama 1 dziecka nie pobiera 500+. 2 lata temu nikt wniosku nie pytał, czy ktoś jest po rozwodzie, jaki ma wyrok i tak dalej, i tak dalej. Kolejny SMS, tym razem niepodpisany. Witam, zapomnieliście jeszcze o ryczałtowcach, którzy wykazują minimalny dochód z premedytacją, nie płacą podatków i biorą 500+ na wszystkie dzieci. Pozdrawiam. I kolejny SMS. Sprawdzać PIT do wglądu, jeżeli chodzi o dochody, to jest najprostsze rozwiązanie. Właśnie, czy to się tak da załatwić, czy to zbyt proste myślenie, pani Beata Chrzanowska?
Nie wiem, czy to się da załatwić, ale naprawdę weryfikować trzeba. No jest taka grupa, ja nie mówię o tym, że wszyscy są w stanie oszukiwać, bądź po prostu przynajmniej o tym myśleć, ale jest jedna grupa taka osób, która żyje z zasiłków i ma się dobrze. Niestety tutaj dobrze pan redaktor przytoczył ryczałtowców, ale jest cała grupa rolników, którzy wykazują bardzo niskie dochody. Są osoby takie, które nie przyznają się do takich elementów, które po prostu powinny być w PIT-ie umieszczone. No, należy to po prostu weryfikować. Program sam w sobie jest ważny, bo tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, pomaga rodzinom i musi tak być. Natomiast nie może być zachęty do korzystania z niego.
A wiedzą Państwo, co mnie najbardziej cieszy w tym programie, że chyba najbardziej najbardziej spektakularny kryzys zanotowały wszystkie te firmy pożyczkowe, takie chwilówki i właściwie tam zapotrzebowanie na te pożyczki często na takich, bandyckich warunkach, 1200% rocznie, naprawdę sporo spadło. A jeżeli chodzi o wydatki z 500+, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, Rzeczpospolita napisała, przytoczyła takie badania, 50, to są deklaracje oczywiście, a nie badania takie oczywiście z domów, no bo to ciężko kogoś kontrolować na taką skalę. 51% badanych deklaruje, że za otrzymane pieniądze zakupiła żywność i ubiór. Pomimo dobrej sytuacji gospodarczej, odsetek ten zwiększył się o prawie 10 punktów procentowych od badania przeprowadzanego rok wcześniej, czyli w roku 2016, bo to są dane za 2017. Wzrosły też wydatki na edukację i kształcenie dzieci. Obecnie 45% badanych deklaruje ten cel, podczas gdy w ubiegłym roku było to 32%. Zwiększyła się także liczba gospodarstw domowych finansujących z programu 500+ wydatki na rozrywkę z 12 do 20%. Około 14% badanych zadeklarowało zaś zwiększenie oszczędności w reakcji na pojawienie się tych środków. Zaledwie co 20 gospodarstwo domowe przyznało się do sfinansowania zakupu dóbr trwałych, na przykład samochodów. Marta Makuch.
Nie no, jeżeli tak jest, to fantastycznie.
To są deklaracje.
Tak, oczywiście.
Ja prześledziłam natomiast dane statystyczne.
No właśnie, ja jakoś w tą edukację niestety nie wierzę, bo mówią o tym też dane, jak Beata masz, to pewnie za chwilę przytoczysz. I a propos tej edukacji, ja bym chciała zwrócić na jeszcze jedną rzecz uwagę, że warto by było chyba się zastanowić, czy w przypadku, kiedy rodziny znów najuboższe chcą, żeby ich dziecko po 18 roku życia kontynuowało naukę i poszło na studia, które wtedy to są dopiero wydatki. Drodzy Państwo, taka jest prawda. Im starsze dzieci, tym większe wydatki, żeby może jakoś w tą stronę też uregulować, bo jeżeli kończy się to finansowanie, a dziecko no ewidentnie ma szansę na to taką, nie wiem, intelektualną, żeby pójść dalej, co byłoby z korzyścią dla całego
społeczeństwa. To najczęściej jest w innym większym mieście, na przykład, gdzie jest trochę drożej.
Ale nawet na miejscu, to po prostu same materiały, które należy kupować, no dojazdy i tak dalej, to też kosztuje. Więc też może warto by było się zastanowić nad wydłużeniem tego wieku w przypadku kontynuacji nauki.
To jest nieoficjalna informacja podawana przez część mediów, że Jarosław Kaczyński ogłosi na konwencji PiS 14 kwietnia zmiany w programie 500+. To są informacje nieoficjalne, więc proszę się na nie nie powoływać. Część portali tylko je podaje.
Dochodowe.
Tak jest, że kryterium dochodowe ma być zwiększone z 800 do 1050 zł. Zostanie wprowadzony limit dochodu na osobę. Świadczenie przysługiwałoby rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 3000 zł. 500+ miałoby przysługiwać rodzicom, których dzieci są uczące do 25 roku życia. I obecnie pieniądze wypłacane są za dzieci do 18 roku życia i jeszcze mają być darmowe leki dla seniorów, którzy skończyli 70 lat i możliwe, że będzie także 500+
tak, te leki
dla emerytów.
Dzisiaj,
Stanisław Szukała, dajmy teraz mężczyźnie coś
myślę,
powiedzieć.
To ostatnio przeczytana wiadomość jest do tego, co mówiliśmy, że on powinien podlegać weryfikacji możliwości budżetu i innych rzeczy.
Chyba wiele na ten PIT wskazuje.
Ja chcę powiedzieć, bo tutaj pewnie wrócimy do tego tematu w jakiejś dyskusji dalszej, ja może wyjdę trochę do przodu, bo ciągle się wrzuca, że zdjęto z rynku pracy 500+, spowodowało, że ileś kobiet zeszło z rynku pracy.
000.
Ja powiem wprost, albo ludzie umieją liczyć, ale w domu już jesteśmy super księgowymi każdy. Nie będę jakby się tutaj wymarzał.
Są różne dane, od 45 do 100 tysięcy, takie dane znalazłem.
Chcę powiedzieć tak, po pierwsze, jak pracodawcy będą lepiej płacili i ktoś z ołówkiem przeliczy, to przyjdzie do pracy i sobie poradzi. Jeśli w prostym liczeniu liczy, że 500+ koszty dojazdu i minimalna płaca lub na 3/4 etat, ale nie minimalna, bo tak się płaci sprzątaczką czegoś i ekonomicznie wychodzi, że ona ma dokładać, to lepiej wziąć to 500+ i się iść do domu. Proste. Dzisiaj musi pójść wzrost płacy proporcjonalny, jak mówimy, że podnosimy progi tak zwane minimalne dochodowe, to trzeba podnosić niskie płace.
Tylko pracodawca odpowie tak, jak podniosę pensję, to stracę konkurencyjność na rynku i swojego towaru, usługi proszę, nie sprzedam.
Ja kolego, tak powiem tak, jestem za długo już w związku. Ja pamiętam, jak pracodawcy, i to w latach 2012 mieliśmy badania Unii Europejskiej, nie naszych nawet podmiotów badających, polscy pracodawcy mieli najwyższą rentowność, a biadolenie było straszne w zakładach
pracy. Bo są najbardziej operatywni.
Tak, i mieli zabezpieczenie, i to w finansowych lokowali, nie, że inwestowali. I to byłoby piękne, jeszcze jakby inwestowali w zakłady, rozwijali coś w zakładach, to byłoby pół biedy z tego zysku. Inwestowali tak zwane systemy bankowe, lokowali, wyprowadzali
pieniądze. A ja odbiję piłeczkę i też rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy mówią, że zapłacą dobrze, tylko ludziom, którzy chcą się angażować, uczyć, rozwijać, dokształcać.
Proponuję od przejścia od mówienia, już odkończę ten, bo to jednak jest moja dosyć mocna droga, od mówienia do czynów. Jak się będzie to przełożenia, jestem w Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy też i też kwestia zatrudnienia obcokrajowców, mówiliśmy. W te obszary, gdzie na przykład Polacy nie ma, jakby jest brak zawodów, języko czy inne, wysoko przekwalifikowanie tego, a tam, gdzie na rynku Polacy są, tylko dlatego, że pracodawca nie chce podnieść rynek i uzupełnia i zatrzymuje możliwość wzrostu płacowego. Jeśli jesteśmy przy 500 plus, to chcę powiedzieć tak, a my będziemy mocno naciskali teraz, żeby w środkach, patrząc przy 500 plus i z budżetu, żeby znaleźć pieniądze dla budżetówki. Bo jeśli przez ileś lat niektóre grupy zawodowe, to jest też budżet. Jeśli nie zrobimy ruchu płacowego, to musi być równomiernie. Też musi być ruch płacowy. Mamy sanepidy i inne, gdzie zgłaszają, że ewidentnie w od iluś lat nie mieli ruchu płacowego i inne grupy. To nie może być, że 500 plus później, a tutaj płacy nie będzie środków na ruch płacowy. To musi być równorzędnie i też będziemy patrzeć, czy w budżecie, przy tym wzroście PKB będzie dla ludzi pracy możliwość
płacowa. Pani Beata Chrzanowska, dzień dobry, jeszcze tylko SMS jeden. Dzień dobry, program 500 plus jest niesprawiedliwy, obiecali na każde dziecko, mam dwoje dzieci, a jedno to student, nie kwalifikuje się już, a właśnie dla studenta to byłby super bonus, napisała pani Anna, a jest też SMS w drugą stronę, a dorosłe dzieci to mogą pracować w wakacje.
Aha, dobrze. No. Ja chciałabym powiedzieć troszeczkę o tej konsumpcji, tak, bo wzrosła rzeczywiście konsumpcja i to powinno nas cieszyć, bo każda wydana
to jest na napędzanie rynku wewnętrznego.
Dokładnie. Ale z badań statystycznych, z danych statystycznych, które mam z GUS-u, wynika, że od trzeciego kwartału 2016 roku, czyli wtedy, kiedy ten program zaistniał, wzrosła przede wszystkim sprzedaż produktów żywnościowych. I dobrze, bo to oznacza, że po prostu dzieci, do których był kierowany ten program, nie są głodne. Ale w pierwszej kolejności wzrosła liczba sprzedanych samochodów używanych, paliwa, mebli i artykułów AGD. Tak? To jest na takim samym poziomie w 2016-2017 roku. Niestety ani w 2016 roku, ani w 2017, ani w 2018 nie wzrosła liczba kupowanych książek, prasy, nie wzrosła również ilość usług sprzedawanych w wyspecjalizowanych sklepach. Ja patrząc na to, co się dzieje w mieście, my w Słupsku wydajemy 42 miliony rocznie na 500+, z tego 1,5% przecież pozostaje w budżecie miasta i nie wzrosła jakaś liczba osób, które korzystają z szerokiej oferty zajęć dodatkowych, odpłatnych, gdzie uczniowie chodziliby na dodatkowe zajęcia.
A próbowała się pani zapisać z dzieckiem na takie zajęcia? Ale miejsca nie ma po dwóch dniach. To jest zupełnie inna historia. Nie ma miejsc po prostu.
Bo jeszcze wszystko zależy od grupy wiekowej, ale nie ma więcej dzieci w kinach, teatrach.
Pani przewodnicząca, przetestowałem to przy okazji półkolonii zimowych czy wakacyjnych. Kilka godzin i po prostu nie ma miejsca.
Tylko taka krótka, wyspecjalizowana oferta, tak. Ale przez cały rok. Proszę zapytać, czy jest więcej osób korzystających z tych właśnie odpłatnych zajęć. No, diabeł tkwi w szczegółach, tak? I powiedzieliśmy to wszyscy, że po prostu musimy dokładnie przyglądać się projektowi. Wymaga on jakiejś zmiany po to, żeby nie było przede wszystkim poczucia, że jest on niesprawiedliwy.
I SMS od pani Krystyny przed przerwą jeszcze. Najlepiej jest się czepiać. Owdowiałam gdy dziecko miało 9 lat, nic się nie należało, bo dziecko miało nędzną rentę po pracowniku naukowym. Cieszę się teraz, że państwo zauważyło problem. Program trzeba obserwować i poprawiać i to jest oczywiste.
Ale daje
za,
to ma
za 16 minut, godzina 10, do dyskusji wracamy za...
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Za 13 minut, godzina 10, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś o dwóch latach programu Rodzina 500+. Nasi goście wciąż dyskutują i rzucę taką tezę, która się też pojawia w SMS-ach. Czy 500+ powinno być tylko dla osób, które pracują? Przynajmniej jedna osoba w rodzinie. Beata Chrzanowska.
Powinno być dla osób, które pracują, poszukują pracy, dokształcają się, chcą się przekwalifikować, ale na pewno nie dla takich osób, które specjalnie rezygnują z pracy, bo im się nie opłaca pracować.
Marta Machuł, to ile musi pracować pracodawca, że tak powiem, płacić, jak mało, żeby ktoś chciał się zwolnić z pracy dla 500+.
Ja w ogóle bym nie szła w takie wyliczenia, bo w ogóle bardzo trudno jest, wiecie, tak ogólnie mówić. Tylko dla pracujących, tylko dla niepracujących, bo to jest kwestia znów weryfikacji, o której cały czas tutaj dyskutujemy. To jest bardzo, bardzo trudne. Przypadki są indywidualne. W każdej grupie zdarzają się patologie, ale nie możemy też przez pryzmat tych patologii oceniać wszystkich. Więc ja bym też zwróciła na coś innego uwagę, że nie tylko jak gdyby sama wysokość tego wynagrodzenia, ale mnie martwi to, że utwierdza się ten taki stereotyp takiej bardzo tradycyjnej rodziny, gdzie kobieta pozostaje w domu, żeby zająć się dziećmi. I ja też nie widzę w tym nic złego, jeżeli jest to wybór, ale gorzej, jeżeli jest to właśnie taki wybór typu opłaca mi się, nie opłaca mi się, że kompletnie nie budujemy też takiej narracji etosu pracy. I u nas w ogóle nie stawiamy na to, żeby kobiety pracowały na część etatu, żeby w ogóle jak gdyby wracały do społeczności. Już nie mówię o tym, my tutaj w przerwach dyskutujemy o tym, że kiedyś ta kobieta, jak dzieci wyrosną, będzie chciała wrócić na rynek pracy, będzie miała zero doświadczenia, będzie tym bardziej wykluczona, będzie zależna od swojego męża. No, wskaźnik rozwodów jest tak duży, że ma ogromne prawdopodobieństwo ta kobieta też, że zostanie w końcu znów sama, a już o tej historii opowiadaliśmy.
No jeszcze jest kwestia emerytury wysokości.
Tak, dokładnie. Tak. Gdzie na końcu znów to ubóstwo dotknie tą kobietę.
Ale samotnej kobiety, a nie matki z dzieckiem.
Dokładnie. Dlatego na to trzeba patrzeć bardzo szeroko i zacząć w końcu budować narrację, że to nie tylko to, czy mi się opłaca, czy mi się nie opłaca pod względem złotówek. Ale to, żeby w ogóle, no praca powinna być jakimś etosem, jakąś wartością, w ogóle samo dokształcanie się, zdobywanie kwalifikacji, bycie z ludźmi i tak dalej, i tak dalej. I no państwa typu Norwegia.
No ale mówimy o państwie bardzo bogatym.
Oczywiście, ale to nawet nie, bo to jest kwestia trochę filozofii też, że tam pracodawcy wiedzą o tym, że kobieta, która przychodzi nawet na 1/4 etatu, jest bardzo wartościowym pracownikiem. U nas dla pracodawcy jest to, ja nie chcę mieć 3 pracowników po tam 1/4 etatu, tylko chcę jednego, który będzie harował, będzie dyspozycyjny, będzie mobilny 24 na dobę, więc my musimy zacząć rozmawiać też z pracodawcami, jakie korzyści są z takiego pracownika, takiej matki, która jest najczęściej super zorganizowana. Podam jako po prostu ciekawostkę, że kobiety na zachodzie, które u nas się mówi siedzą w domu, a tam się mówi, że zarządzają chaosem. Jest to kompetencja.
No,
jest to kompetencja.
Ładny termin.
Dokładnie. Wpisywana w CV, że
zarządzanie chaosem. Marta Solos.
Proszę Państwa, SMS-ów jest masa. Ja muszę przynajmniej część przeczytać, bo
wiemy od mikrofonu.
Moja matka ciężko pracowała, wychowując 3 dzieci, mając na nas niespełna 500 zł renty po zmarłym mężu. Wszyscy po 18 roku życia poszliśmy do pracy. Kiedy słyszę o tym rozdawnictwie, to jestem przerażona. Pan Piotr napisał, co w tym złego, że rodzina z czwórką dzieci z 500+ finansuje między innymi na raty używany samochód, aby dowozić dzieci do szkoły. Pozdrawiam pan Piotr. Kolejny SMS. 500+ nie. Podwyżki płac i darmowe leki dla dzieci do 18 roku życia i seniora po 17 roku. Tak. Wspierać zdrowie, napisał pan Józef. I jak ja przepracowałam, aby otrzymać zasiłek, należało przynieść zaświadczenie o dochodach rodziny. Dochód przekroczył jakąś tam kwotę zasiłku i się nie dostało na wszystkie dzieci uczące się do 25 roku życia. Stanisław Szukała.
Ja chcę powiedzieć, bo jako żaka to tak posmakowało mi feministkami trochę i przepraszam.
Ale czy to jest... Ale to są argumenty złe?
Widzę, plus było dla rodziny. Nie dla kobiety. To, że w większości partycypują kobiety, jakby zarządzają tym, było dla rodziny.
Zarządzają chaosem.
Miało być też reakcją na niż demograficzny, żeby była też pokazanie, że te obciążenie dla rodziny wielodzietnej, żeby ulżyć...
Jeżeli chodzi o niż, to 403 tysiące dzieci w 2017 roku się urodziły. To jest 18 tysięcy więcej niż w roku 2016.
Skutki mogą być trochę później, ja bym ostrożnie.
Różnie się to ocenia, czy to 500+, czy nie 500+.
Ale idea programu była taka, wiedzieliśmy, że jest niż demograficzny, udawaliśmy, że nie ma, proponuję, żebyśmy o tym od tego i dlatego do koleżanki chcę powiedzieć, że nie tylko kobiety, bo to rodzina. Ja będę w tej się wersji
wersji trzymał, czy to ojciec będzie korzystał, czy żona tym rynkiem pracy, okej. Miało iść na rodzinę ten program, na wzrost dla rodzin wielodzietnych, gdzie te koszty utrzymania były większe. I mam nadzieję, że on będzie weryfikowany, że po to jest czas, że będzie dyskusja i ta dyskusja ma się wpisać też w to, że ktoś to gdzieś słyszy, oddamy swój głos gdzieś tam i w tej dyskusji i ten SMS-y bardzo
ale się
cieszę.
Ale ta uwaga o zatrudnieniu kobiet na część etatów, żeby one nie musiały zupełnie zostawiać pracy, ale ważne, też zajmować się przy okazji rodziną, dzieckiem, domem. No
to... Ale panie dyrektorze, okej, oczywiście to jest jedna z wersji, ja chcę powiedzieć tak, rynek pracy się poprawia dla nas, bo niestety zaczyna się rynek pracownika, zaczniemy rozmawiać o pół
etatu. Dlaczego niestety?
Ale bardzo dobrze, ja się cieszę nareszcie
ale
może nie będzie tak, że
na tym rynku
jak się panu nie podoba, to proszę
ogóle,
iść na tym.
Rezygnuje specjalnie.
Ale... Powiedzmy tak, ja ciągle mówiłem na początku, jak zaoferuję trochę więcej, ja wiem, też jestem pracodawcą i bez tego. Muszę wiedzieć, że jeśli chcę, to muszę rozmawiać o pewnych zasadach przy zatrudnianiu. I jednym z nich jest wynagrodzenie, warunki pracy, jaka będzie ten rodzaj pracy, czy ruchomy, czy nieruchomy, formuła. Będziemy musieli być elastyczniejsi, dostosować się też do tego rynku. Liczę, że ten rynek się poprawiał, że będzie to rynek pracownika, takich nieprzyjemnych uwag pracodawcy, jak ci się nie podoba, to tam za drzwiami, szacunku.
No mam nadzieję, że to odchodzi w niebyt. Kolejny SMS też pokazujący pewną dziurę w przepisach. Ona jest chyba nie do uniknięcia, mam wrażenie. Dwójka dzieci utrzymywana przez rozwiedzionych rodziców. Jedno dziecko z ojcem, drugie z matką i nikt nie ma prawa do świadczenia 500+. Pozdrawiam, pan Marcin. Pani Beata Chrzanowska.
No właśnie, w dalszym ciągu mówię o tym, że po prostu program bardzo przydatny, natomiast ma kilka takich elementów, które trzeba w trybie natychmiastowym zmienić. I ja, tak jak Marta zaczęła od tego, że po prostu samotne matki wychowujące dzieci są pokrzywdzone. Tak samo pokrzywdzeni są rodzice z niepełnosprawnościami swoich dzieci i tak samo pokrzywdzone osoby, które mają dzieci powyżej 18 roku życia. No, musimy się po prostu nad tym zastanowić. To jest...
Ale wie pani też, że te dzieci na przykład wypadają już z systemu ulg na dziecko i na przykład zdarzają się rodziny, które mają na przykład dwoje dzieci przed 18 rokiem życia i dwoje dzieci po 18 roku życia i de facto dla urzędu skarbowego mają dwoje, a nie czworo dzieci.
Tak, a przecież wszystkie dzieci są równe i to pierwsze naprawdę nie powinno być traktowane inaczej niż każde następne. W przerwie mówiliśmy sobie tutaj o tym, że oczywiście bardzo ważne byłoby wspieranie rodzin nie w sposób taki, że oto na konto przekażemy 500 zł, ale na przykład darmowe obiady, darmowe książki, darmowa nauka, darmowe korzystanie z zasobów kultury, no to są rzeczy
a
ważne,
ktoś,
które
ma inne zdanie,
dzieci.
A dlaczego państwo ma decydować, na co mam wydawać pieniądze?
No to też, że...
No jasne, chociaż mamy
Marta
pewne...
Makuch.
Bo są pewne takie obiektywne czynniki, które wiedzą, które wprost wskazują na to, co pomaga w rozwoju dziecka. No, jak dziecko zje ciepły obiad o godzinie 13 w szkole, no to jest na pewno dla niego lepiej niż zje ten ciepły obiad o godzinie 17. No podaję taki skrajny przykład, ale no, rozumiem, że raczej powinniśmy dążyć do tego, żeby te dzieciaki jednak miały dostęp do różnego rodzaju usług, nie tylko takich totalnie podstawowych, ale właśnie takich kulturalnych, rozwojowych. I według mnie to też by napędzało zatrudnienie, jeżeli wróciłyby stołówki do szkół, a nie catering. Jeżeli raptem byłoby tych żłobków i przedszkoli
więcej. Ale czy to też nie jest zadanie trochę samorządu, żeby pokazywać, no na tak, co może te pieniądze wydać.
Dobrze, ale z badań przecież wyszło, że jednak największa sprzedaż i to dotyczy żywności. Tak, tak?
I ubrań.
Więc, a z kolei nasi słuchacze mówią o tym, że powinniśmy zadbać również o
zdrowie. Na przykład,
więc i żywność, i zdrowie to razem prawidłowa dieta, która może być planowana przez
dentysta w szkole pewnie jest potrzebny, i dietetyk, i tak dalej, i tak dalej. Niestety musimy kończyć. Za 3 minuty 10. Marta Makuch, Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, Beata Chrzanowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku i Stanisław Szukała, przewodniczący Zarządu Regionu Solidarności w Słupsku, nie tylko Metropolia. Za tydzień Przemek Woś. Zapraszam. Dziękuję.